Wzniesiemy się teraz bardzo wysoko. W naszym warszawskim studiu znakomity gość. Z nami jest pani Dorota Rasińska-Samoćko. Pierwsza Polka, która zdobyła koronę Himalajów i Karakorum, czyli 14 ośmiotysięczników. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Pani dosłownie kilka dni temu wróciła z ostatniej wyprawy na Shisha Pangme. Czy udało się już przystosować do życia na nizinach, czy te obrazy stamtąd ze szczytu ciągle jeszcze przed oczami?
Ja wróciłam przedwczoraj po ponad 40 godzinach podróży z dwoma przesiadkami, bo musiałam wracać z Tybetu, gdzie leży Shisha Pangma, bo granica z Nepalem była zamknięta ze względu na obsunięcia ziemi. No także mam za sobą dość długą podróż i powoli wracam do rzeczywistości, ale te emocje po osiągnięciu korony Himalajów i Karakorum są naprawdę wielkie, cudowne, także ta satysfakcja coraz więcej do mnie dochodzi, także naprawdę jest bardzo miło być tutaj w Polsce z wami i ze słuchaczami.
Nam również, czy był w tej drodze po koronę moment zawahania, zwątpienia?
Sądzę, że nie. Sądzę, że to było takie wielkie, wyśnione i wymarzone marzenie, do którego się przygotowywałam przez wiele lat, a może i przez całe życie. I jak wchodziłam na kolejny szczyt, to tylko koncentrowałam się na danym szczycie. Nie myślałam o tym, ile mi jeszcze zostało do końca. Mhm. I każda góra jest inną górą, każda góra ma swoją specyfikę, niezależnie od tego, czy jest wysoka, czy niska. Jeżeli chodzi o te ośmiotysięczniki, czy bardzo trudna technicznie, jak K2, czy Nanga Parbat, czy troszkę łatwiejsza, jak Shisha Pangma, czy Choyu, ale każda góra fascynuje i ja bardzo wierzyłam w siebie, jestem bardzo upartą kobietą i wierzyłam, że uda się to osiągnąć.
I się udało. Pani skompletowała koronę Himalajów i Karakorum w niespełna 3 lata. Dlaczego tak się pani spieszyło?
Dlaczego tak się spieszyłam? Dlatego, że po pierwsze góry mnie fascynują i są piękne i cudowne i tam niezwykle można poczuć taki dotyk wolności i przyrody. Także z jednej strony ta wielka fascynacja, a z drugiej strony badanie własnych granic wytrzymałości i własnej odporności na trudy i ekstremalne warunki. Ja weszłam na te ośmiotysięczniki w niecałe 3 lata, tym bardziej jeszcze weszłam na 16 ośmiotysięczników, znaczy wchodziłam 2 razy na Makalu i 2 razy na Manaslu, czyli jakby to jest jakby dodatkowe jeszcze obciążenie. Ale też chciałam przetestować też siebie. Na przykład w 2022 roku wchodziłam w 2 miesiące na 7 ośmiotysięczników. Także to też było pokazanie, że można zrobić rzeczy, o których wcześniej, jak tutaj w Polsce mi mówiono, że są to rzeczy niemożliwe, ale okazało się, że są to możliwe. To było też przecieranie szlaków, otwieranie jakichś takich dróg, które dotychczas były zamknięte. Także to też dla mnie wielka, wielka satysfakcja.
A jak wygląda organizacja takiego roku pod względem logistycznym? 7 ośmiotysięczników i te najtrudniejsze technicznie, wytrzymałościowo, Nanga Parbat, K2 w Pakistanie.
Tak, to wygląda po pierwsze tak, że ja się zawsze przygotowałam 3-4 miesiące wcześniej, tak znaczy przygotowałam się bardzo intensywnie, jeżeli chodzi pod względem trening fizyczny. Natomiast na szczęście jest tak, że ja zaczynałam, sezon zaczyna się w Nepalu na wiosnę i wtedy zaczynamy przeważnie od Annapurny, a później w zależności od tego, jak się rozwija sytuacja pogodowa, możemy wchodzić na kolejne szczyty. Ja wchodziłam w 2002 roku na Annapurnę, a później w niecały miesiąc właśnie było Makalu, Kanchenjunga, Lhotse. No i później uznałam, że skoro tak się świetnie czuję po tych 4 ośmiotysięcznikach, co było w ogóle ewenementem i wiele osób nie wierzyło, że ja faktycznie weszłam na te kolejne szczyty, ale to była realność.
To dołożyła pani jeszcze 3.
Tak, jeszcze dołożyłam 3, bo uznałam, że tak się świetnie czuję, że mogę pojechać do Pakistanu i jeszcze właśnie zacząć od wysokiego C, czyli zacząć od Nanga Parbat, który jest bardzo trudnym, technicznym szczytem. Dla mnie nawet trudniejszym od K2. Później był Broad Peak. Pamiętam, że z tego Broad Peaku zbiegałam i praktycznie ze szczytu byłam na dole w przeciągu 8 godzin, a później musiałam szybko pójść do bazy głównej pod K2. Mhm. To jest około półtorej godziny marszu i kolejnego dnia już chodziłam na K2. Także niektórzy całe życie się przygotowują na K2, a ja na K2 wchodziłam zaraz po Bruktpiku. I właśnie K2 było takim podsumowaniem i zakończeniem sezonu. I tak troszkę żałowałam, że już ten sezon się kończy właśnie w Pakistanie, bo jeszcze być może weszłabym na kolejne szczyty, ale już się zaczynał monsun, już były opady śniegu i pamiętam, że wracaliśmy z K2 w dość trudnych warunkach. Wtedy też jak schodziłam ze szczytu, była mgła, była zła pogoda i już jak wracaliśmy jeszcze niżej, to spadł śnieg. Także
idealny timing.
Tak, idealny trening i czasami te powroty są o wiele trudniejsze niż samo wyjście na szczyt. Ale ja myślę, że czasami też takie marzenia niosą i jak tam się dobrze czujemy w górach i wszystko robimy zgodnie z własnym organizmem, no to mimo takiego trudnego wysiłku, bo jak wchodzi się na K2 na przykład na szczyt, to jest 18 godzin takiej akcji szczytowej, że faktycznie wychodzimy w nocy i pojawiamy się na szczycie o 7 nad ranem. I to jest dla takich jakby normalnych tutaj naszych wyczynów na nizinach, to jest coś niewyobrażalnego, bo pod wyżej 8000 to już jest granica śmierci. My też mało tam jemy, mało pijemy, bo są wielokrotnie bardzo trudne warunki. Ale właśnie te ekstremalne warunki wielokrotnie nas podbudowują i tak by motywują do tego, żeby jeszcze pokazać, że my możemy i że to jest taka wielka, wielka satysfakcja, jak uda nam się to zrealizować.
Marzenia poniosły, to najważniejsze. Pani Dorota, tylko w 2022 roku wyszła pani na 7-8 tysięczników. Podobno Sherpowie mówią na panią Speed Lady.
Tak, to jest bardzo ciekawe, dlatego że cały ten przydomek właściwie wiązał się ze wspinaczką na Nanga Parbat. I tam oni, Sherpowie nepalscy i Pakistańczycy, między sobą, ja nawet nie byłam o tego świadoma, zakładali się, kto będzie pierwszy w obozie drugim na Nanga Parbat. No i oni uznali, że na pewno oni będą pierwsi. Natomiast ja, tak mnie zafascynowała ta trudna droga, bo to jest trudna droga, to jest Kinshofer Wall, tam jest ponad 300 metrów takiej pionowej spinaczki w skalę. No i ja się pojawiłam w obozie drugim ponad godzinę przed wszystkimi, przed spinaczami. Czekałam na nich z gorącą herbatą w namiocie. Także później żartowałam z nich, że zamiast oni czekać na mnie z herbatą, to ja im muszę gotować i usługiwać. Ale później dzięki temu przez całą wyprawę oni mi usługiwali. To znaczy to, co chciałam w kuchni, to zawsze drzwi pozostawały otwarte i mi naprawdę przynosili to wszystko, to jak sobie życzyłam. I to też było świetne, bo Sherpowie nepalscy są bardzo znani z tego, że lubią plotkować. I oni już rozplotkowali, że tak powiem brzydko, ten mój przydomek wśród innych Sherpów. I pamiętam, jak już przyleciałam do Nepalu i wchodziłam na lotce i
wyjechałam
z helikoptera, tak, to skandowali moje imię Dora, Speed Lady. Także ja po prostu byłam zaskoczona, bo myślałam, że jestem anonimowa w tych górach.
A to plotkarze,
tak.
Czy podczas tych wszystkich wypraw nawiązała pani z nimi jakieś takie bliższe przyjaźnie? Utrzymujecie kontakt?
Tak, oczywiście. Ja zawsze taki mam zwyczaj, że jak pojawiam się w jakimś obozie głównym, to zawsze pierwszą rzecz, jaką robię, to witam się ze wszystkimi Sherpami i ze całym staffem i obsługą w kuchni, bo uważam, że właśnie ci lokalni Nepalczycy czy Pakistańczycy są bardzo istotni i ja też oddaję im wielki szacunek. I oni sądzę, że też to tak postrzegają, że taka otwartość otwartość na kultury i na ludzi jest bardzo istotna dla mnie i to też taka wiąże się z etyką wspinaczkową i ze współpracą z innymi. Także ja zawsze podkreślam, że to jest właśnie najważniejsze, że to też góry należą do nich, bo to też są ich góry i w Karakorum i w Pakistanie i to jest właśnie dla mnie bardzo ważne, żeby mieć z nimi bezpośredni kontakt.
A czy pani chodzi po górach od zawsze? Zaczynała pani od tych niższych gór? Czy nagle w życiu pojawiła się taka myśl, żeby dokonać właśnie czegoś takiego?
Tak, ja zaczynam od najniższych gór, to znaczy trudno powiedzieć, że one były najniższe. Chodzi o nasze polskie Tatry, które u nas są najwyższe, prawda? To jest najwyższy szczyt 2500 metrów, który jakby jest jakby połową wysokości na przykład obozu głównego pod Everestem, który ma tam 5300.
Trudno sobie to wyobrazić. No,
tak, ale ja właśnie wymarzyłam sobie te moje góry i Himalaje i Karakorum jako mała dziewczynka, bo ja pierwszy raz weszłam i pojawiłam się w górach właśnie na Giewoncie, w Tatrach. Z moimi rodzicami wchodziliśmy w ramach takiej wycieczki górskiej i takie było nierealne, wtedy mi się wydawało marzenie małej dziewczynki, że ja na pewno pojawię się w Himalajach i w Karakorum i na pewno osiągnę tą koronę Himalajów. I przez całe życie się przygotowywałam, bo też wspinałam się i w Alpach, i w Dolomitach, i w Andach, na każdym kontynencie. Przygotowywałam się stopniowo, czyli patrzyłam, jak mój organizm reaguje na daną wysokość, na kwestię aklimatyzacji, czy te 7 tysięcy, czy 6 tysięcy jest dla mnie akceptowalne. A zawsze byłam bardzo nieśmiała, nieśmiała do tego, czy ten majestat gór jest dla mnie i czy te Himalaje faktycznie są dla mnie. I uznałam, że trzeba zacząć z wysokiego C i pierwszy raz w Himalajach i w górach wysokich pojawiłam się w 2021 roku, wchodząc na Everest. I to było właśnie to. Wiedziałam, że jak się pojawiłam właśnie pod lodowcem Khumbu Icefall, że to jest właśnie to, że ten lodowiec, to piękno krajobrazu i piękno lodowca jest właśnie dla mnie. Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że właśnie i śnieg, i lodowic, i góry są fascynujące. One się zmieniają nie tylko o każdej porze roku, ale tak o każdej porze dnia, że na przykład ten lodowic potrafi być błękitny, szmaragdowy albo biały. Potrafi też zmieniać się pod względem właśnie tych szczelin, które się powiększają, czy nie. Także to też każda droga dla mnie to też jest jakaś fascynującym odkrywaniem, przeżyciem i byciem właśnie tam w górach z tą przyrodą i w tym otoczeniu.
I to są te obrazy, które potem zostają na długo w głowie. Po zdobyciu Shisha Pangmy napisała pani podziękowania dla wszystkich, którzy we mnie wierzyli i trzymali kciuki, dla wszystkich upartych marzycieli i romantyków. Kto panią wspiera podczas wypraw?
Ja sądzę, że wspierają mnie wszyscy ci, którzy we mnie wierzyli. Wierzyli w te moje nierealne plany i też mówili, że ja jestem dla nich właśnie przykładem takiej upartości i takiej wytrwałości, bo ja moje 8-tysięczniki robiłam bez wielkiego teamu komercyjnego. Ja wspinam się tylko z jednym partnerem wspinaczkowym, Sherpą. Też nie mam zaplecza komercyjnego, nie mam zaplecza sponsorskiego. Swoje wyprawy oprócz jednej finansowałam z własnych środków, także to też było taka walka nie tylko z logistyką, nie tylko z własnymi słabościami, ale też z finansami. I jakby potrafiłam jakby to wszystko pogodzić, to jest bardzo, bardzo trudne i czasami wydawało mi się, że tutaj na nizinach pewne rzeczy są nie do przeskoczenia, ale już jak się pojawiałam w górach i wiedziałam, że akurat muszę wejść na daną górę i że to jest tyle i tyle, to jakoś nawet było mi łatwiej. Mhm. Było mi łatwiej iść te na przykład 22 godziny na szczyt, na Gaszerbrumy, atak szczytowy, niż właśnie tutaj załatwiać te wszystkie formalności. Także góry dają poczucie wolności, góry dają taką wielką, wielką satysfakcję. I tam już jakby zapominamy o tych wszystkich problemach tutaj na nizinach.
Ale te góry wysokie to nie jest też jedyny sport, który pani uprawia, prawda?
Tak, ja w ogóle jako prawnik i dyplomata bardzo lubiłam odpocząć poza tą naszą biurową i bardzo stresującą pracą. Także ja uprawiam i nurkowanie, i jazdę na nartach. W ogóle bardzo lubię poruszać się na zewnątrz, czyli wszystkie te outdoor sports. Mhm. A tak z ciekawości, to, że ja nurkuję, to też bardzo mi pomaga w himalaizmie i w wspinaczce, bo to też kwestia regulacji oddechu, kwestia wczuwania się we własny organizm, jak to wszystko funkcjonuje i działa, też tak zwana oszczędność tlenu i oszczędność powietrza. Także te wszystkie sporty się kompilują i sądzę, że nawet jak się przygotowuję do kolejnych wypraw, to też lubię uprawiać różne dziedziny sportu, taki ogólnorozwojowy, czyli na przykład jazdy na rowerze albo biegi, nie tylko sama wspinaczka, bo to też przygotowuje organizm na duży wysiłek i na te czasami nieprzewidywalne sytuacje, jakie mogą nas spotkać w górach.
Podziwiam pani zmysł organizacyjny. Jak pani to wszystko robi? Jak pani to ogarnia?
No właśnie, to też... Ja sądzę, że takim moją definicją, którą sobie wymyśliłam, to to, że jestem wielką romantyczką, ale jednocześnie mam takie dość określone ramy organizacyjne, czyli ten romantyzm musimy wpakować w takie realistyczne ramy, ponieważ wspinaczka i himalaizm to wielokrotnie jest sztuka pakowania i przepakowywania. Ja pamiętam, że jak mamy kilka duffel bags, czyli takie wielkie te bagaże, które musimy donieść do obozu głównego, a później musimy przepakować ten nasz sprzęt, który nam jest potrzebny tylko na atak szczytowy albo tylko do obozu wyższego. Też musimy być dobrze zorganizowani, bo wiemy, że na przykład ile namiotów musimy wziąć albo co musimy wziąć, żeby za dużo nie dźwigać, bo tam każdy gram, każdy kilogram już się liczy. Powyżej 7000 metrów, bo to przewyższenia są ogromne. Czasami musimy wejść 1500 metrów właśnie przy ataku szczytowym i tam nawet każdy dodatkowy kilogram się liczy. Także wtedy naprawdę dokładnie przeglądamy plecaki, czy tam nie mamy dodatkowego obciążenia i balastu.
Podziwiam. Na ekrany kin wszedł właśnie film Wanda Rutkiewicz, Ostatnia wyprawa, poświęcony legendarnej polskiej himalaistce. Czy ta postać jest pani bliska, czy była jakąś inspiracją?
Ja sądzę, że w ogóle poczynania polskich himalaistów były dla mnie swoistego rodzaju inspiracją i to, że Polacy się znaleźli w górach, właśnie w tych wysokich, a później podejmowali takie piękne wyzwania, jak zdobywanie zimą ośmiotysięczników, to właśnie ta polska historia odnajdywania się w górach wysokich, mimo tych trudnych czasów i warunków, jakie były wtedy w komunistycznej Polsce. I ja myślę, że ta polska upartość, polska taka wizja tego, że można coś zrobić w górach innego niż do tej pory wymyślano, też była dla mnie właśnie takim przewodnikiem, taką myślą, która prowadziła mnie tam. To właśnie też te moje wspinaczki, że wchodzenie na 4 ośmiotysięczniki w ciągu miesiąca też pokazywało, że można przekraczać pewne granice możliwości, mimo że wiele osób wtedy mówiło, że wejdziesz na jeden ośmiotysięcznik i na pewno będziesz chciała wracać do domu, żeby odpocząć.
A pani chciała w góry.
A ja chciałam w góry, jeszcze raz, bo weszłam na Annapurnę i tak się świetnie czułam, że myślę sobie, jeszcze taki nie za łatwy szczyt Makalu, a później może jeszcze Lhotse, a później jeszcze majestatyczna Kanchenjunga.
Także, czemu nie?
Czemu nie? Czemu nie? Ale to też dużo osób mi się pyta, dlaczego, co ja odnajduję w tym, że mimo tego zmęczenia, mimo tego wysiłku jeszcze jestem w stanie iść wyżej. Ale na przykład ja mam takie punkty kluczowe. Jestem po pierwsze bardzo ciekawa. Zawsze mój organizm przekonuje do tego, że zobacz, Dora, co tam jest za kolejnym filarem, za kolejnym kuluarem. I też zawsze czekam na kolejną rzecz, czyli na wschody słońca. Wschody słońca na 8000 metrów są niesamowite. To jest po prostu coś, co nas dotyka tak i emocjonalnie, i duchowo, i wewnętrznie, bo nagle z ciemności pojawiają się pierwsze promienie słońca, nagle wszystko staje się pomarańczowe, różowe, jasne, przychylne i to tak się od razu, to słońce dodaje nam nawet i nie tylko fizycznej, ale i psychicznej energii, żeby iść jeszcze wyżej i żeby właśnie podziwiać. I to jest niesamowite.
Dora, speed lady i romantyczka. Wraca pani w góry wysokie? Będą kolejne cele?
Tak, ja jeszcze mam taki projekt Podwójna Korona. Podwójna Korona, czyli oprócz tej korony Himalajów i Karakorum chciałabym wejść na wszystkie szczyty kontynentów. Pozostały mi jeszcze dwa szczyty, a wtedy jak to osiągnę, to będę jedyną kobietą na świecie, jedyną himalajską, która to ma, czyli jakby jeszcze dodatkowy atut i dodatkowa duma, że jako Polka będę to miała i będziemy to mogli wspólnie świętować, także myślę, że kolejne tygodnie, kolejne miesiące właśnie będą na to poświęcone.
Dorota Rasińska-Samoćko, pierwsza Polka, która zdobyła koronę Himalajów i Karakorum, czyli 14 ośmiotysięczników, była gościem Radia RMF 24. Dora, Dora Speed Lady, czego słucha, kiedy wraca z gór?
A, to w zależności od tego, na co mam ochotę, ale ostatnio słucham dość dużo Adele, także to będzie coś miłe.
Proszę bardzo. Specjalnie dla pani w Radiu RMF 24. Adele, bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia. Trzymamy kciuki. Powodzenia.
Ja również dziękuję ogromnie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.